A więc kończymy temat rozpoczęty parę godzin wcześniej. Przerwałem gdzieś go w trakcie. Tym czymś był psalm 75, gdzie czytaliśmy o dwóch sposobach awansowania, podnoszenia tych, którzy są używani przez Boga lub niestety i szatana do głoszenia takich czy innych nauk, prawdziwych lub błędnych, w zależności od źródła, z którego one pochodzą. I chciałbym do tego momentu kontynuować dalej z wyjaśnieniem, w jakim celu szatan propaguje błąd przez tych, którzy są podatni na jego sugestie, na czym mu zależy, co chce w ten sposób osiągnąć. Wiadomo, chce zablokować duchowy rozwój dziecka Bożego. Nie ma nic lepszego jak błąd w tym celu, bo błąd ma swego ducha, który zablokuje nabywanie Ducha Świętego, napełnianie się Duchem Świętym. Dlatego też w wielu różnych grupach religijnych, w ogromnej większości kościołów, albo można powiedzieć nawet we wszystkich takich zorganizowanych kościołach, ci, którzy tam się znajdują, znajdują się w pewnego rodzaju niewoli. I są trzymani w tejże niewoli zwykle strachem przed tym, co mogą utracić, jeśli odważą się myśleć i wierzyć inaczej, niż im się każe. I ten strach jest bardzo ważnym elementem powstrzymującym wiele różnych osób od działania, do którego ich zwykłe poczucie sprawiedliwości by ich pobudzało. Bo często dostrzegają różnego rodzaju nieprawidłowości, niezgodności, sprzeczności. Mimo to nic nie robią. Albo w najlepszym wypadku nic nie robią, a w najgorszym wypadku jeszcze je popierają, bo się boją. Boją się utracić tego, co mają do wzięcia w tejże właśnie grupie religijnej, społeczności, w której się znajdują. Niestety ten strach jest niekorzystny. Nie może być strachu. Tu mam pierwszy list Jana 4,18. Chciałbym chwilę temu poświęcić, bo to znowu się wiąże z byciem albo niebyciem w gronie tych 7 tysięcy. Czy będziemy w gronie 7 tysięcy, czy będziemy w gronie tej całej tej większości. W pierwszym liście Jana 4,18 możemy przeczytać słowa apostoła, że w miłości nie ma bojaźni. Wszak, albo bo, ale doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą, tak Biblia Warszawska, za chwilę do tego nawiążę. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. O co chodzi tutaj apostołowi? Mówi, najpierw stwierdza na początku, że w miłości nie ma bojaźni albo strachu, bo doskonała miłość, jeśli jest, to ten strach usunie. A więc kontrastuje strach z miłością. Obecność jednego oznacza brak drugiego. No i a że to działa w obydwie strony, wobec tego strach jest dowodem braku miłości w takim człowieku. Obecność miłości objawia się brakiem strachu. O co mu to chodzi? Chciałbym się chwilę zatrzymać, ponieważ to jest stała zasada, która obowiązuje nie tylko klasy duchowego Izraela w tym życiu. Także w restytucji ci, którzy będą przeżywali strach przed działaniami, które mogą narazić ich na jakieś straty, a działania są słuszne, ale on się boi je podjąć, bo coś straci, takie osoby nie będą mogły uzyskać życia wiecznego, więc warto się nad tym zatrzymać. Mówiłem, że wrócę do tego jeszcze drugiego zdania, które w Biblii Warszawskiej jest przetłumaczone, gdyż ten bojaźń albo strach drży przed karą. Tak to jest w Biblii Warszawskiej. Biblia Gdańska stara mówi, bo bojaźń ma udręczenie, też jeszcze chyba nawet gorzej. Czyli trzeba znaleźć jakieś tłumaczenie, które byłoby jasno i klarowne. O co tu chodzi z tym strach drży przed karą? Chociaż drżanie przed karą idzie w dobrym kierunku. To bojaźń ma udręczenie, chyba jest gorsze. Okazuje się, że ta kara, to udręczenie w języku greckim to jest kolasin. A jeżeli ktoś czyta różne biblijne opracowania, to wie, że greckie kolasin, które na przykład występuje wtedy, kiedy niewierni mają pójść na niby na wieczną kaźń albo karę, z przypowieści naszego Pana, owcach i kozłach mam na myśli, to w oryginale jest, że kozły idą na wieczne kolasin, odcięcie od życia. Bo kolasin w Grece oznacza odcięcie, ograniczenie. Odcięcie kogoś od czegoś, ograniczenie kogoś od korzystania z czegoś. Zatem myśl prawidłowa tego wersetu, tak jak żebyśmy już mieli jasną w polszczyźnie przetłumaczone, powinno być tak. W miłości nie ma bojaźni albo strachu, jak to woli, ale doskonała miłość usuwa strach, bo, i teraz właśnie to kolasin grecki, bo strach ogranicza. Tak apostoł miał na myśli, strach ogranicza. I przed czym strach ogranicza? Strach ogranicza, paraliżuje, powstrzymuje człowieka od działania, nawet wtedy, gdy do tego działania jest powodzone miłością. Wiemy, że miłość może być obowiązkowa, wtedy nazywamy ją sprawiedliwością. Może być także miłość ta ofiarnicza, bezinteresowna. W zależności od przypadku, miłość w zasadzie w znaczeniu sprawiedliwości i tej ofiarniczej ma jeden wspólny korzeń, bo miłość to dobra wola. Dobra wola z obowiązku okazywana komuś, dobra wola ofiarniczo okazywana, czyli z gotowością do poniesienia ofiary, ale korzeń wspólny. Tylko w sprawiedliwości nie jestem gotowy cierpieć, a w miłości, jeżeli mam dobrą wolę, która już jest miłością, jestem gotowy dla dobra sprawy, dla dobra Boga, ponieść jakieś cierpienia, bo mnie na to stać. Mam na tyle rozwiniętą zaletę charakteru. Zatem słowa apostoła, w miłości nie ma strachu, ale doskonałą miłość usuwa strach, bo strach ogranicza. Sprowadzamy się do tego, że gdy miłość każe podejmować działania, które mogą przynieść jakieś straty, a często tak bywa, strach przed tymi stratami blokuje podjęcie tych działań, co jest dowodem braku miłości, przynajmniej na tyle dużej, żeby ta miłość, ten strach usunęła w nas. Nasz strach przed konsekwencjami działań, do których pobudza nas miłość, jest większy niż ta miłość, którą mamy. I właśnie ten strach rządzi naszym postępowaniem. Rządzi postępowaniem człowieka, a nie miłość. Czy to obowiązkowa, czy ta bezinteresowna. To miłość powinna rządzić postępowaniem człowieka, a nie strach przed tym, że coś może stracić. Zrobiłbym dobrze, ale się boję. Czy nie będę robił dobrze? Będę robił źle, albo będę tolerował to zło, bo się boję zrobić dobrze. Nie może tak być. A tak niestety jest. Tak niestety jest. Iluż to ludzi ze strachu, ludzi takich w codziennie wokół nas, iluż to ludzi ze strachu przed czymś albo przed kimś składa na przykład fałszywe zeznania. Nie mówi prawdy, którą zna, o której wie. Była świadkiem czegoś. No ale ten ktoś jest potężny. Ten ktoś już mu tam zagroził. No to zamyka buzię, a nawet potrafi mówić fakty inne niż prawdziwe, no bo jest to zgodne z oczekiwaniami tego kogoś, kogo ten ktoś się boi. I nie podejmuje działań, do których pobudzałoby go zwykłe poczucie sprawiedliwości. Natomiast w sytuacjach, w których miłość jest większa u człowieka od strachu przed konsekwencjami działań, podejmuje takie działania. Tutaj na przykład matki, której dziecko się topi, a matka nie umie pływać. Skoczy matka, która nie umie pływać do wody, ratując swoje dziecko, czy strach ją powstrzyma? Skoczy, bo ona kocha dziecko. Jej miłość do dziecka jest większa od strachu przed utonięciem, nawet jeśli nie umie pływać. Ale jeśli ta sama matka zobaczy topiące się dziecko, ale nie swoje własne, obce, już nie każda skoczy, bo to nie jej dziecko. Już jej miłość do dziecka innego, owszem, ma dobre serce, ale już to nie jest moje dziecko, więc może, nie wiem, może zadzwoni gdzieś, może będzie krzyczała pomocy, pewnie nie przejdzie obok i dalej, ale już nie będzie, szczególnie jeśli nie umie sama pływać, na pewno się nie rzuci, nie podejmie ryzyka, bo strach przed śmiercią w tej wodzie ją zablokuje, ograniczy. To jak piękne słowa apostoła, że strach ogranicza. Jeżeli się boisz zrobić coś dobrego, to znaczy, że nie kochasz tego dobrego na tyle, żeby się przestać bać. To znaczy, że strach kieruje twoim postępowaniem. I Bóg wobec takich osób powie, no cóż, jeśli będziesz miał same korzyści z czegoś, to mogę liczyć, że dobrze się zachowasz. Ale jak będzie ci coś groziło, jakaś niekorzyść, jakaś strata, to ja na ciebie nie mogę liczyć. Ty nie postąpisz dobrze, bo u ciebie strach dominuje nad miłością. Strach jest jednym z powodów, często nawet jedynym z powodów, dla których chrześcijanie trzymają się różnych grup religijnych, popierając i tolerując to, co one nauczają, jak postępują. Na przykład przypadek, o którym słyszałem osobiście, więc mogę go powtórzyć, ale nie będę mówił, kogo dotyczy, ani czego dotyczy, więc jest po prostu przykładem abstrakcyjnym, ale miał naprawdę miejsce w mojej miejscowości, w pewnym zborze, ale nie zborze niezwiązanym z nami. Nastąpiło wyłączenie ze zboru męża. Starsi zborowi zdecydowali, że trzeba go wyłączyć. A o co chodziło? Nastąpiło wyłączenie męża, którego żona zdradzała, ale zdradzała go ze starszym tego zboru. Więc był kłopot, problem w zborze. Jak postanowiono rozwiązać problem? Wyłączyć męża. I problem zniknie. No tak. I ci inni członkowie tego zboru, bo sam mąż mi to opowiadał, gdy zostało to ogłoszone zborowi, że ten człowiek został wyłączony, a wszyscy wiedzieli, że jego żona zdradza go ze starszym tego zboru, to sobie poszedł taki szmer po sali i mówi, to co, to jego wyłączają, nie ją? No tak, jego. Aha. I w porządku, przeszli, tylko zdziwienie na pół minuty, upewnienie się, że dobrze usłyszeli, po czym przechodzą do porządku. Jawne pogwałcenie sprawiedliwości, zwykłej sprawiedliwości. Ale kto się odważy sprzeciwić? Jeżeli się sprzeciwi i powie, to jego też wyłączą. A on się boi wyłączenia, bo on jest w niewoli organizacji i on uważa, że poza organizacją on przepadnie. Wobec tego prawda nieważna, sprawiedliwość nieważna. Siedzę cicho, żeby mi nic się nie stało. A tak być nie może. Tak być nie może. Nasz strach nie może ograniczać nas od podejmowania działań dyktowanych miłością. Czy to obowiązkową, jeżeli ona ma zastosowanie, czy też bezinteresowną, jeżeli ona ma zastosowanie, bo wiadomo, że niekoniecznie zawsze trzeba odwoływać się aż do miłości bezinteresownej, prawda? Wystarczy nawet bardzo często zwykła. Bardzo ładnie i trafnie opisał to brat Luther w Strażnicy w roku 1900. Przeczytam fragment. Nasz tekst o budowaniu miłości z czystego serca, bo cytował 1 Tymoteusza 1,5, że miłość ma być z czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej. Mamy taki werset. No i chrześcijanie w ogromnej swojej większości nie budują miłości z czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej. Wiara nieobłudna oznacza, że jeżeli co uważasz, że cokolwiek jest nie tak, jak Biblia podaje, nie możesz tego akceptować. A chrześcijanie akceptują, mówiąc, a to nie moja sprawa. Więc wracamy. Cytuję brata Russella. Nasz tekst o budowaniu miłości z czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej podkreśla także konieczność wiary nieobłudnej. Akurat na tą właśnie wiarę nieobłudną się skupił w tym akapicie. Wierzymy, że w tym tkwi jedna z ważnych trudności, będąca problemem wielu w kościele nominalnym. Nie są oni uczciwi, nie są moralni w odniesieniu do swej wiary. Jeśli wierzą inaczej niż denominacja, z którą są związani, są gotowi pozorować swoją wiarę, wypaczać ją, ponieważ obawiają się zakłócenia spokoju w kościele. Boją się, że zostaną uznani za dziwnych. Boją się, że utracą szacunek współchrześcijan, pszenicy, którzy być może zrozumieliby ich, oraz współwyznawców, konkolu, którzy na pewno źle by ich zrozumieli i źle o nich mówili. Bardziej miłują chwałę u ludzi niż chwałę u Boga. W przeciwnym razie nie ryzykowaliby narażania się na niełaskę Boga przez gwałcenie swego sumienia i pozorowanie swej wiary w celu utrzymania przyjaźni świata i kościoła nominalnego. Koniec cytatu. Niestety większość chrześcijan naraża swoją relację z Bogiem, nie dbając, albo bardziej dbając o tę z człowiekiem niż tę z Bogiem. I do tego dodam jeszcze cytat brata Johnsona z tomu trzeciego epifanicznego, strona 169. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój niż zachowa go kosztem zasad. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli to zrobić w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych ich złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej. To te zmiany, które były po śmierci brata Russella wprowadzane przez Rutherforda. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Koniec cytatu. Jeżeli ten strach przed działaniem, do którego pobudza miłość, obowiązkowa czy ofiarnicza, nie zostanie opanowany przez takiego człowieka, nie zostanie zlikwidowany, żeby go nie blokował przed podjęciem słusznych działań dyktowanych przez sprawiedliwość i miłość, to taki strach zablokuje szansę na uzyskanie życia wiecznego także w restytucji normalnym ludziom tego świata, którzy wtedy staną na swojej próbie, gdyż zgodnie z obietnicą objawienie 21:8, gdzie mamy wymienionych 8 cech tych, którzy nie uzyskają życia wiecznego, ci bojaźliwi, ci strachliwi są wymienieni jako pierwsi. Objawienie 21:8, kiedyś miałem taką serię Ona jest skończona u nas w zborze, ale nie skończona oficjalnie i chyba na stronie nie mam chyba kompletu jeszcze wykładów, będę musiał to poprawić. Objawienie 21:8, kiedy mówi o tym, że zwycięstwa będzie żył wiecznie, udziałem zaś i pierwsza grupa od razu bojaźliwych, strachliwych. I to jest właśnie, to są, i potem jeszcze niewierzących, skalanych, zabójców i tak dalej. Tak, i wszelkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Nawet normalny człowiek, restytucjonista, nie może kierowany być strachem przed podejmowaniem słusznych działań. Jeżeli jest coś słuszne, sprawiedliwe, trzeba w obronie tego stanąć, bez względu na to, jakie mogą być straty. A Bóg, próbując nas, zawsze nam da jakąś ewentualność strat. Nawet łącznie z życiem. Chociaż dzisiaj aż tak dużych strat nie musimy ponosić. Wcześniejsi bracia mieli po tej drugiej stronie, prawda, po stanięciu, po opowiedzeniu się po stronie prawdy i sprawiedliwości, jedną ze strat, jaka ich czekała, to było samo życie. Pomijając majątki, zerwaną społeczność, wyłączenia i tak dalej. Także groziło im to. Ale jak wiemy, byli na to też gotowi. Bóg bowiem nie zamierza udzielić życia wiecznego tym, którzy miłują prawdę i sprawiedliwość tylko wtedy, gdy jest to dla nich opłacalne albo nie przynosi żadnych niekorzyści, żadnych strat. Bóg chce dać życie wieczne tylko tym, którzy, nawet jeśli miałoby to grozić jakimiś stratami, łącznie z życiem, to staną po słusznej stronie prawdy i sprawiedliwości. To się jeszcze będzie powtórzyło. Mały okres, śmierć godnych chociażby. Przecież oni umrą ostatecznie pod koniec małego okresu, ale nie umrą w chwale, tylko umrą w warunkach podobnych do śmierci naszego Pana. Bo umrą zaatakowani, nie wiem jak to będzie wyglądało w szczegółach, Biblia mówi tylko w zarysie, że umrą zaatakowani, bo nie będą chcieli ustąpić z trwania po stronie prawdy i sprawiedliwości, której służb będą służyć cały wiek tysiąclecia i także przez mały okres. I teraz kilka dodatkowych lekcji, jakie jeszcze w tej historii z Eliaszem się kryją, na które chciałbym uwagę zwrócić. Takie trzy dodatkowe lekcje, które są godne podkreślenia. Prawdziwy lud Boży tutaj na ziemi w obecnym czasie jest tylko jeden, bo trudno sobie wyobrazić kilka prawdziwych ludów Boży. Mówiąc lud Boży, mam na myśli grupę osób, które są uznawane przez Boga za jego lud. Jest jeden, to się chyba zgodzimy. Ale ten jeden prawdziwy lud Boży jest rozrzucony po różnych chrześcijańskich kościołach i ruchach, grupach. Tak jak Eliasz i 7 000 wiernych było rozrzuconych po całym Izraelu. Ten prawdziwy lud Boży składa się z najlepszych jednostek poświęconych w sercu Bogu, rozrzuconych po różnych grupach. Znajdziemy go w kościele katolickim, w kościołach protestanckich, u Świadków Jehowy, u badaczy. No i chyba więcej nie będę wymieniał, bo chyba wszyscy są już wymienieni. Kościół katolicki największy w naszym kraju, różne grupy protestanckie, wszystkie tam ujmuję. I Świadkowie Jehowy i badaczy oddzielnie, bo raczej do badaczy trudno ich zaliczyć. I oni są tylko i wyłącznie znani Bogu, te jednostki stanowiące prawdziwy lud Boży. Bóg ich wie, kto to jest, bo ich imiona są zapisane gdzie? W niebie. Tak nasz Pan powiedział do swoich uczniów, żeby się cieszyli z tego, że ich imiona zapisane są w niebie, a z niczego innego, co tutaj na ziemi. Nawet jak demony wypędzacie, to się nie cieszcie z tego, że demony was słuchają. Jak cokolwiek wielkiego na ziemi zrobicie albo was spotka, to się nie cieszcie głównie z tego. Cieszcie się głównie z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Natomiast tutaj na ziemi nie ma żadnego jednego prawdziwego rejestru. Nie istnieje żaden zorganizowany kościół, żadna zorganizowana grupa religijna mająca jakąś tam nazwę, jakieś tam władze swoje, bo muszą te władze przecież być zawsze, na którą można byłoby wskazać jako na tą jedną prawdziwą. Nie ma czegoś takiego. To jest pierwsza dodatkowa lekcja, na jaką chciałbym zwrócić uwagę w tej historii. Łukasza 10:20. Zajrzyjmy do Ewangelii. Łukasza 10:20. Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w niebie, to już wspomniałem. 2 Tymoteusz 2:19. Zobaczmy, co napisał Pan na ten temat Paweł. 2 Tymoteusz 2:19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan, którzy są Jego. Nie każdy odstąpi, ale zna Pan tych, którzy są Jego. Ewangelia Jana 10:3, tak żebyśmy mieli trochę więcej cytatów. Ewangelia Jana 10:3. Fragment o naszym Panu, o owczarni. Odźwierny temu, kto wchodzi przez drzwi, to jest pasterzem owiec, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i jak woła te owce? Po imieniu. No bo Pan zna każdą po imieniu. On ma książkę, do której można byłoby zajrzeć, gdyby można było, i można byłoby ten cały prawdziwy lud Boży z imienia wypunktować, ale to tylko on ten on zna. Dzieje apostolskie 17, 24 i 25. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkie życie, tchnienie i wszystko. Nimi nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. I 10 rozdział, też Dzieje Apostolskie, 34 i 35. Piotr otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie, miły mu, możemy powiedzieć w każdym kościele, miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Tyle pierwsza dodatkowa lekcja z tej historii. Druga dodatkowa lekcja to jest taka, że z powodu tego rozrzucenia prawdziwego jednego kościoła po wszystkich grupach religijnych związanych z chrześcijaństwem, większość członków tego jednego prawdziwego kościoła nic o sobie nie wie i wzajemnie się nie znają. Każdemu z nich może się wydawać, że jest sam. Ostatni, prawdziwy, wierny, jedyny, bo wszyscy inni, popatrzę na świat wokół żyje, to mówię, wszędzie bawochwalstwo. Wszędzie moralność bliska zeru albo już zerowa. No mówię, tylko chyba już sam zostałem. Ale okazuje się, że nie jest aż tak źle. Chociaż nie ma tego ludu Bożego za dużo, to nie jesteśmy sam w pojedynkę, ani my sami. Bo zawsze, nawet w czasach największej apostazji, będzie jeszcze iluś innych, którzy choć o sobie nic nie wiedzą wzajemnie, to jednak istnieją. Tak jak Eliasz nie wiedział nic o tych 7000 mężów i jak się łatwo domyśleć, chyba tych 7000 mężów też o sobie wzajemnie nic nie wiedziało. No nie sądzimy, że oni się znali wszyscy w 7000, tylko Eliasz o nich nie wiedział. Oni też o sobie nie wiedzieli. Gdyby pewnie któregoś z nich wziąć pod lupę, to też by powiedział, no co za bałwochwalstwo w tym moim narodzie, bo Bogu nikt nie pamięta. Wszędzie chwalą tego Bala i promowani są ci, którzy postępują niesprawiedliwie. Trzecia dodatkowa lekcja z tej historii. Znaczna mniejszość prawdziwych dzieci Bożych, znaczna mniejszość z tych nielicznych garstki prawdziwych dzieci Bożych, żyje w stanie pustyni, izolacji od świata, w stanie pełniejszego poświęcenia, no i w rezultacie w stanie czystszej prawdy, gdzie mają bliższą społeczność z Bogiem. Bo Eliasz był jeden, a ta cała reszta to była 7000, prawda? A czyli ta większość, te 7000 jest częścią różnych kościołów i grup chrześcijańskich. W sercu owszem, miłują Boga podobnie jak Eliasz. Ubolewają nad naukami i praktykami kościołów, których są częścią, w których przebywają. Nie kłaniają się Baalowi ani go nie całują, bo to jest wspólny wymóg dla całej tej grupy. To już nie ma Bóg taryfy ulgowej, a wy jesteście w kościołach, tam macie dużo błędów, więc możecie uprawiać klerykalizm i sekciarstwo. Też im nie wolno tego robić, bo inaczej nie byliby częścią tych 7000. Ale z różnych powodów wciąż w tych kościołach pozostają. To już boska decyzja. Wiemy, że przez cały wiek Ewangelii Bóg nie wyprowadzał ich aż do żniwa. A jak trudno, że tak powiem, jest prawdziwym dzieciom Bożym wyjść z systemów, w których są wychowani, byli wychowywani, pomimo tego, że są prawdziwymi dziećmi Bożymi, to niech posłuży pewna historia związana z czasem paruzji. Wam ktoś powie, mówisz o czasach paruzji, a zaraz będziesz cytował coś z Biblii. Czyżby Biblia mówiła o czasach paruzji i to w Starym Testamencie? Tak. Pierwszy Samuela, trzeci rozdział. W tymże pierwszym Samuela, trzecim rozdziale, od 2 do 10, mamy problem, jaki Samuel miał, żeby opuścić systemy nominalne, w których się znajdował, chociaż Samuel to malutkie statko. To wierne dzieci Boże, jest już paruzja, działa już brat Rusel, wychodzą jeden tom paruzyjny po drugim, a on ma problemy, żeby to zrozumieć i potrzeba lat, lat, żeby on do niego to dotarło i żeby on zrozumiał. Przeczytam tą historię. Ona ilustruje właśnie, jak to jest trudno wychodzić, a Bóg dopiero w czasie żniwa wyprowadza. Gdy nie ma żniwa, Bóg zostawia swój lud wśród konkolu. Tak woli, tak jest lepiej, tak jest trudniej, tak jest ciężej. A im trudniej i ciężej, tym lepsze efekty w przypadku wierności. W łatwych warunkach dziecko Boże się nie rozwinie. Musi mieć trudne warunki, w których będzie miało pokusy do tego, do owego, klerykalizm, sekciarstwo, niemoralność albo różne inne rzeczy, a mimo to ty nie możesz temu ulegać. Ale miałem czytać Samuela 3, od 2 do 10. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć, nie mógł widzieć. Heli to wodzowie nominalnego chrześcijaństwa, różnych kościołów nominalnego chrześcijaństwa, w których Samuel, wierne malutkie statko, się znajdowało. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana, tam gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan Samuelu, on odrzekł: oto jestem. To pierwsze wezwanie Samuela, to pierwszy tom parauzyjny brata Russella, rok 1886. Dlaczego oni usłyszeli, że Pan do nich mówi Samuelu? Bo ukazał się pierwszy tom, a to przecież byli ludzie w sercu prawdziwie poświęceni. Więc chociaż tom wydał ktoś nie z ich kościoła, no to wszyscy mocno zainteresowani sprawami Boga i Pana i Królestwa dowiedzieli się, że taka książka wyszła. Ona pisze takie rzeczy. Mówili sobie na przerwach w swoich kościołach. Może po nabożeństwie się spotkali. I mówi, jakiś Russell napisał książkę, tam pisze to. No oni nie bardzo wiedzieli, co to w ogóle jest Russell. Treść chodziła, wieść, poszła wieść, że taka książka się ukazała i pisze to i to. To było bliskie ich sercu. To ich ruszyło. To było dla nich wezwanie, tak jakby Bóg ich wołał tą prawdą. I co on wtedy robi? Idą do Holego. Idą do wodzów swoich kościołów, w których się znajdują, ale wodzowie kościołów nie są prawdą zainteresowani. Oni są klerykałami wszyscy. Oni chcą rządzić i panować, a nie żadną prawdę głosić. Mało tego, się boją prawdy i by ją bardziej stłumili, bo w razie czego potracą swoje uprzywilejowane stanowiska. Więc on pędzi do swoich przełożonych, to ci uspokajają ich i próbują zgasić ich zainteresowanie. Tak? Przybiegł do Halego. Oto jestem, wołałeś mnie? Mówi, taka książka, takie rzeczy słyszeliśmy napisane. Co to jest? Co to dzieje? To pewnie wiecie o tym. To pewnie ktoś z waszych albo ktoś wam podobnych takie rzeczy piszą. To nas ciekawi, to jest nam bliskie. A on mówi, nie wołałem, wracaj, połóż się i śpi dalej. Zauważmy, nie interesuj się tymi rzeczami. Nie czytaj, nie słuchaj, śpi. Ale Pan ponownie zawołał, bo 3 lata później, w 1889, ukazał się drugi tom parauzyjny brata Russella. I znowu z Samuelu. Treść poszła tak samo jak pierwsza, w eter, z pocztą pantoflową wśród ludzi, którzy żyli Bogiem, religią, bo to były spodzone z ducha jednostki. Wstał Samuel, znowu biegnie do Halego. Oto jestem, wołałeś mnie? A on, nie wołałem, synu mój. Wracaj, połóż się, śpi dalej. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowa Pana jeszcze nie objawiło. A Pan ponownie, trzeci raz zwołał, trzeci tom parauzyjny, rok 1891, co 3 lata. Już teraz mamy 9 lat od pierwszego wezwania minęło. Więc wstał, poszedł do Halego, oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła po Hale. Czyli już wodzowie nominalnego chrześcijaństwa zaczęli podejrzewać, że to coś jest niezwykłego. Dlaczego oni ciągle się interesują prawdami, które nam nie są bliskie, które my nie akceptujemy, mało tego potępiamy, bo są dla nas niebezpieczne. Tak jak nauki naszego Pana były niebezpieczne dla podobnych ludzi w czasach jego, wśród kościoła żydowskiego. Ale i chociaż zrozumiał Heli, to zobaczmy, jaki jest, prawda? Mawiek odsyła, idź, połóż go, ale gdy cię Pan zawoła, mów Panie, bo Twój sługa słucha. Oni tak nie powiedzieli, jak się jeszcze raz Pan zawoła, jeszcze jeden tom wyjdzie o podobnej treści, to mów Panie, bo Twój sługa słucha, to on im tego nie to powiedział, ale w praktyce, w rzeczywistości to zostało powiedziane czynem. To znaczy coraz mniejsza pewność wodzów religijnych w zbijaniu tych prawd, w uspokajaniu ich zainteresowania, z wysyłaniem ich do spania dała tym braciom z maluszkiego statka do myślenia, że nie możemy tak wiecznie ignorować tych treści, o których dowiadujemy się, że się co pewien czas pojawiają w chrześcijaństwie, w tych różnych książkach, tomach, które pisze ten człowiek. I oni sami powiedzieli na podstawie, obserwując, jak ten wygasza ich zainteresowanie, że jak jeszcze raz takie coś się powtórzy, to my już ochoczo wyjdziemy. A skąd wiadomo, że to akurat są poszczególne tomy parauzyjne? wersety 11-14, kiedy już doszło do czwartego wezwania, czyli czwarty dom się ukazał, rok 1897, i znowu było Samuelu, ale dwa razy Samuelu, Samuelu, mocniejsze przyciągnięcie, bo oni już byli przygotowani po tych iluś latach wołania, to już mamy 12 lat ich wołania. I wtedy, gdy Bóg mówi do Samuela, co mamy do powiedzenia, to jak każdy sobie może do domu wrócić i sobie przeczytać wersety 11-14 trzeciego rozdziału pierwszego Samuela, a potem otworzyć czwarty tom parauzyjny, bo to jest przy czwartym wezwaniu, i przeczytać sobie te wersety i porównać to z tytułami rozdziałów czwartego tomu parauzyjnego. Pokrywają się. Czyli to, co Bóg miał do powiedzenia do Samuela, to brat Russell w czwartym tomie miał do powiedzenia do chrześcijaństwa. Ale to jest taki pomocny temat, ja tylko wprowadziłem to, żeby pokazać, jak trudno nawet prawdziwym dzieciom Bożym wyrwać się z kościołów. Oni nie są tacy sami jak tamte kościoły, ale są w innym stopniu zniewoleni. Dużo blokady mają, prawda? No bo mają szacunek dla tego Helego, to są przecież ich nauczyciele religijni, no jak ich zignorować, tak odejść, zostawić. Pamiętamy, jak Rut i Orfa miały duże problemy. Obydwie też się wyrwały, że pójdą z Moabu do narodu żydowskiego. Jedna w połowie, prawda, ustała i zawróciła, bo jednak nie mogła się oderwać od tych rzeczy z nominalnym kościelem, no a druga poszła. Są też i tacy. I skoro Bóg nie niszczy tych kościołów nominalnych, oznacza to, że wciąż znajduje się tam sporo, a może nawet większość prawdziwych dzieci Bożych. Gdyż po odrzuceniu Babilonu Bóg nie potrzebuje tych systemów jako swoich rzeczników do podawania prawdy. Bo od czasów paruzji prawdę Bóg podaje przez jednostki, poza kościołami. Wcześniej było to w ramach kościołów, takich czy innych. Bracia z Malutkiego Ostatka, o członkowie Gwiezdni z okresu wieku Ewangelii, byli częściami różnych kościołów, gdy do nich dochodziła prawda. I głosili je w ramach tych kościołów. Często potem oczywiście mieli z nimi problemy, z tymi kościołami, wiadomo, to historia różnych się indywidualnie toczyła. Ale z chwilą odrzucenia systemu jako takiego, prawda jest podawana poza kościołami chrześcijańskimi, a o kościołach chrześcijańskich jest powiedziane: ani głos oblubieńca, ani oblubienicy tam więcej słyszany nie będzie. I nie jest. Słychać tylko inne głosy, słyszymy czasami dzisiaj te różne głosy z tych kościołów, jak tam mówią, wypowiadają się ci tak zwani hierarchowie. Być może niektórzy z tych ludzi w tych kościołach, ci prawdziwie, my ich nie znamy. Oni nas nie znają. Siebie wzajemnie oni wszyscy nie znają. Być może niektórzy z nich to są ci, którzy dzisiaj, na pewno nie wszyscy, ale niektórzy to mogą być ci, którzy dzisiaj stają w obronie wiary w Boga jako stwórcę człowieka, w przeciwieństwie do teorii ewolucji, która zupełnie inaczej wyjaśnia powstanie gatunku ludzkiego. Czyni to w sposób bardzo nienaukowy, bo bez dowodów. Metoda ewolucji to jest taka, wyjaśnienie ewolucji. Człowiek istnieje na Ziemi setki tysięcy lat, albo milion, albo ileś tam. W tym długim okresie czasu nastąpiły wszystkie zmiany potrzebne, żeby z małpy stał się człowiekiem. Dziękujemy, to jest nasz dowód. Dajemy, mam miliony lat i w tych milionach lat wszystko się może zdarzyć. No tak? Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, taka nawet piosenka jest, u nich tak samo. I to jest naukowe podejście. Bez dowodów, tylko dlatego, że dużo, dużo lat muszą dać, no a tamtej wiadomo, wszystko się może zdarzyć. Ale nie wiemy, że są chrześcijanie, którzy wciąż trwają przy biblijnym. I znowu są to chrześcijanie, o dziwo, raczej z kościołów protestanckich. Bo jeśli chodzi o kościół katolicki, to niestety wyszedł naprzeciw ewolucji i ją objął. Papież Jan Paweł II, cytat, rok 1996. Nowe zdobycze nauki każą nam uznać, iż teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą. Czymś więcej niż hipotezą. Zbieżność wyników niezależnych badań, bynajmniej niezamierzona i nieprowokowana, sama w sobie stanowi znaczący argument na poparcie tej teorii. A obecny papież Franciszek tak mówi o ewolucji. Wielki wybuch umieszczany dziś u początku świata nie zaprzecza Bożej interwencji stwórczej, ale jej wymaga. Ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających ewolucji. Czyli wychodzą naprzeciw. Chcą się przypodobać temu światu. Powstaje tylko pytanie, dlaczego taka interpretacja, czyli wyjście naprzeciw ewolucji i uznanie, że człowiek na Ziemi pojawił się w wyniku ewolucyjnych przemian, bo to, że ewolucyjnie następują pewne zmiany w obrębie danego gatunku, to jest prawda, bo to widzimy. Ale przechodzenie z jednego gatunku w drugi Nie ma żadnych na to dowodów, żeby jeden gatunek przechodził w drugi. Wszelkie zmiany w ramach danego gatunku. Niemniej jednak oni dowody nieprowokowane, niezaprzeczalne i tak dalej. Ale jako chrześcijanom powinien przeszkadzać im jeszcze jeden o wiele ważniejszy fakt, argument. Taka interpretacja, że człowiek drogą ewolucyjną pojawił się na Ziemi, a nie jako oddzielny akt twórczy ze strony Boga, zaprzecza potrzebie okupu naszego Pana. Bo nasz Pan musiał przyjść aż z nieba i narodzić się z kobiety, z niewiasty, żeby mógł odkupić tego pierwotnego ich zdaniem Adama, który ledwie od małpy się oddzielił, według ich teorii był na niskim, prymitywnym poziomie i dopiero teraz ewoluował, rozwinął się do takiego stanu, w jakim jest w XXI wieku. No a wcześniej był trochę na niższym stanie, teraz na coraz wyższym stanie. No to każdy człowiek obecnie żyjący byłby wystarczającym okupem, a nawet czymś więcej od tego pierwotnego Adama. A okazuje się, że nikt z ludzi, nawet gdyby chciał, nie byłby odpowiednim okupem za pierwotnego Adama, który według teorii ewolucji był o krok dalej od małpy. Bo Biblia w psalmie 49, teraz zajrzę do niego, mówi bardzo mocno, 8-10, przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu. Dlaczego? Bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Okup za duszę zbyt drogi. Doskonały człowiek. To jest ta cena. Więc okup za duszę jest zbyt drogi. Wymaga doskonałego człowieka, którym Adam był. A nikt z obecnie żyjących ludzi nie jest. Czyli według biblijnego punktu widzenia my mamy dewolucję, czyli spadek, obniżanie się doskonałości, upadek innymi słowy człowieka, a szatan w teorii ewolucji mówił, w drugą stronę was rzucę, że jest rozwój, ewolucja i pniecie się na coraz wyższy poziom. Dokładnie odwrotnie. Dlaczego to nie przeszkadza ludziom, którzy wierzą w Biblię i niby w Jezusa jako Zbawiciela? Jedyne wyjaśnienie, albo że im nie zależy na tym, bardziej się chcą przypodobać nauce i myślą, że to takie bratanie się wyjdzie im na dobre, albo po prostu chyba powód jest ważniejszy. Nie rozumieją w ogóle okupu jako filozofii zbawienia człowieka. Nie rozumiejąc okupu, nie widzą żadnej sprzeczności. Bo dla nich Jezus to nie jest antilutron, tak? Równoważna cena za tego Adama. Jezus to dobry nauczyciel, dobry człowiek, prorok, lekarz, leczył, no i umarł za nasze grzechy. Ale nie wiążą z tego, że tutaj jeden Adam na próbie upadł, trzeba go odkupić. To takie jest wszystko rozlane. Tak musi być, bo inaczej wśród tych chrześcijan, które mamy wokół siebie, nie byłoby tylu nominalnych chrześcijan. Gdzie znajdują się i zawsze znajdowała się ogromna większość chrześcijan, czyli powiedzmy 99% chrześcijan była na dziedzińcu, mówiąc o obrazie przybytku, była na dziedzińcu czy w obozie? W obozie. Nawet, a w obozie nie ma nawet usprawiedliwienia z wiary. Więc jak to jest dziwne, że prawie wszyscy chrześcijanie nie są usprawiedliwieni z wiary, pomimo tego, że teoretycznie wierzą w Jezusa. No to jak możesz wierzyć w Jezusa i nie mieć z tego powodu usprawiedliwienia z wiary, a Bóg ich nie uważał za usprawiedliwionych z wiary. Oni nawet nie byli usprawiedliwieni z wiary. Gdzie jeszcze można, mówię, u tych prawdziwych zobaczyć, usłyszeć, jeśli w ogóle się odzywają, bo się często odzywają inni, nawet argumenty takie biblijne dają, ale to tylko hasła, prawda? To wcale nie pociąga za sobą prawdziwego życia, ale wśród nich mogą być. W obronie wartości moralnych zawartych w Biblii, w przeciwieństwie do etyki sytuacyjnej, jaka jest bardzo popularna. Dzisiaj ludzie nie lubią sztywnych zasad moralnych, których by się trzymali, tylko elastyczne podejście. Dobre, słuszne jest to, co mi sprzyja. Dzisiaj tak, jutro inaczej. Pytanie do człowieka, jesteś chrześcijaninem? Dzisiaj wieczorem tak. A jutro się zobaczy. Będę jutro może faszystą, bo wtedy może będzie bardziej korzystne być faszystą. Ale dzisiaj jest takie święto, przyjechali hierarchowie kościelni, jestem chrześcijaninem. Ładnie śpiewają, ładnie granią, dymy kadzidlane, ładnie pachnie, przyjemnie. Wśród nich mogą być także ci, którzy stają w obronie okupowej śmierci Jezusa za grzeszników, którymi według Biblii jesteśmy wszyscy co do jednego. W przeciwieństwie do dającej zielone światło rozpuście, jaka w tej chwili na świecie się pojawia. Dzisiaj coraz rzadziej ktoś nazywa cokolwiek grzechem. Są jakieś jeszcze grzechy? Czy wszystkie znikły? Jakoś nie słyszy się, żeby tak o tym się mówiło. Można mówić, że są wykroczenia, czyli małe przestępstwa, za które się nie idzie do więzienia. Są wykroczenia, dostaje się mandat. Są przestępstwa, można pójść do więzienia, ale grzech, to pojęcie znika. I dzisiaj normą są takie luźne, tak, relacje między ludźmi, znaczy ludźmi, między ludźmi dwóch płci różnych, prawda? Że on z nią żyją, zrywają, odchodzą się, idą do innych, potem wracają do siebie. Mąż zdradza żonę, żona zdradza męża, po dwóch latach żyją dalej razem, bo tamci okazali się niewypałem, więc może jednak wrócimy do siebie. Żyją znowu podobno szczęśliwi, uśmiechają się do siebie, no ale już się odeszli, już się zdradzili. Z biblijnego punktu widzenia już nie powinni nigdy wrócić, bo zdradzili swoje połówki i zawarli jak gdyby związki małżeńskie z innymi. Na podstawie zakazu wyrywania konkolu aż do czasu żniwa, tak, jaki nasz Pan w tej przypowieści podał, możemy rozumieć, wnosić, że Bóg uważa, że Jego dzieci lepiej rozwijają się duchowo w warunkach trudnych, gdy są wymieszane z konkolem. Bo te trudne warunki są niezbędne do właściwego podążania za Jezusem. Innymi słowy, dziecko Boże nie może mieć za łatwo, bo jak ma za łatwo, to się nie rozwinie. Rozwój jest tylko wtedy, gdy się spinamy i pokonujemy trudności. Starego Adama uśmiercamy, pokonujemy trudności, jakie życie ze sobą nosi i dopiero wtedy można rozwinąć charakter, który będzie nadawał się do wiecznego życia. Jak wiemy, w żniwie wieku Ewangelii wszyscy z maluszkiego statka, mam na myśli paruzję, tak? Żniwo wieku Ewangelii to inaczej paruzja, 1874-1914. Wszyscy z maluszkiego statka musieli opuścić swoje różne kościoły i przyjść do jednej prawdy ruchu brata Russella. Musieli. Albo jak nie przyszli, dawali dowód, że nie są członkami maluszkiego statka. Odpadli. To jest to pieczętowanie czoła z objawienia 7 rozdziału, które mówi, prawda, że wiatry wojny były powstrzymywane, aż popieczętujemy 144 tysiące na czołach ich. A damy każdemu do czoła, do głowy, nie do serca, do głowy, wystarczającą ilość prawdy, żeby go ściąć sierpem prawdy z pola, na którym rósł do tej pory, czy w kościele katolickim, czy protestanckim, i przenieść go do ruchu prawdy. Pieczętowanie na czołach. I wszyscy musieli przyjść do tego jednego ruchu. Dokładnie tak samo było w żniwie wieku żydowskiego. Wszyscy z kościoła żydowskiego musieli przyjść do ruchu, jaki nasz Pan z apostołami rozpoczęli, bo nie było innej prawdy poza naszym Panem i apostołami. Ale gdy skończyło się żniwo wieku Ewangelii, tak samo jak wcześniej, gdy skończyło się żniwo wieku żydowskiego, co nastąpiło? Natychmiast nastąpiło rozbicie jedności ludu Bożego, dzieci Bożych. Bóg dozwolił, tam, gdy apostołowie zasnęli, nastąpiło powolne odchodzenie i rozpad. I tak samo było po żniwie wieku Ewangelii. Po śmierci brata Russella wszyscy bracia, którzy stanowili do tej pory jedność za jego życia, byli w jednej prawdzie paruzyjnej, zaczęli w bardzo szybkim tempie rozbijać się. Także wszystkie pozostałe klasy ludu Bożego, łącznie ze spłodzoną z ducha wielką kompanią, rozwijały się i kończyły swój rozwój znowu rozrzucone po grupach poparuzyjnych, po bracie Russellu, po kościołach nominalnych, w różnych miejscach, tam gdzie kto poznał prawdę, tam zostawał albo tam wracał. I tak widzimy, jest do dzisiaj. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na czas żniwa, czy wieku żydowskiego, czy wieku Ewangelii, Bóg gromadził tych, których wyszukiwał, najwyższą klasę maluszkiego statka, do jednego ruchu, a w pozostałych czasach dozwalał na ich rozproszenie. I wydaje się to być większą, tak wydaje się to być prawidłowość w boskim postępowaniu z jego ludem. Tak, takie są fakty. I jeszcze jedna prawidłowość się pojawia. Im większe odejście od czystej prawdy, czy to po żniwie tam żydowskim kiedyś, czy po żniwie ewangelicznym teraz bliżej nas, im większe odejście od czystej prawdy, tym większy kawałek, że tak powiem, ludu Bożego tam zostaje. Bo prawda i życie zgodnie z prawdą nigdy w obecnych warunkach nie cieszy się wielką popularnością. Słowa naszego Pana o tym, że wąska jest ścieżka i niewielu ich ją znajduje, są cały czas prawdziwe. One nawet są prawdziwe w stosunku do tych, którzy opuścili kościoły nominalne, przyszli do prawdy I w ramach tutaj tej prawdy okazują się różne też prawdy, różne rozbijania, różni nauczyciele. Większość, tak jak zawsze, stawiana przez tego, który wschodzi na wschodzie, idzie w kierunku południa i kończy na zachodzie. I ci różni nauczyciele swoje różne dodatki wprowadzają i wykrajają z tego pola ludu Bożego, w tym przypadku na przykład już mówimy o poparuzji, jak największy kawałek dla siebie. Im bardziej zamącą, im bardziej upodobnią tą prawdę do upadłego człowieka, na przykład wystarczy powiedzieć, że wszyscy ci, którzy jesteście u nas, z nami, macie zbawienie. Fajnie. Nie musimy się za bardzo starać. My mamy to zagwarantowane przynależnością. Po co żmudnie pracować nad charakterem, zmagać się ze starym Adamem? Mogę go, starego Adama, zostawić takim, jakim jest. Jest mi przyjemnie z moim starym Adamem. Mam go od urodzenia. Znamy się bardzo dobrze i lubimy. Wobec tego nie czuję potrzeby, żeby go zwalczać i usuwać. Oprócz tego, sama idea, co jest łatwiej zrobić? Czy łatwiej jest zrobić jakiś uczynek, żeby być zbawionym? Czy łatwiej jest... Jakiś przeciąg mocny. Łatwiej jest zrobić jakiś uczynek, żeby być zbawionym? Czy łatwiej jest rozwinąć się w charakterze na podobieństwo Boga i Jezusa? Co jest łatwiej? No uczynek. Łatwiej coś zrobić. Gdzieś pojechać, coś sprzedawać książki, chodzić, głosić i opowiadać Ewangelię. Zrobiłem, zaliczyłem, nagroda mnie czeka. A nie rozwijać charakter. Paweł mówił, że choćby, tak, jakie wielkie rzeczy zrobił, a miłości by nie miał, nic mu to nie pomoże. Tylko te 7 tysięcy, a te 7 tysięcy to jest promil. Promil to ile? 1/1000 chyba. Tak. Te 7 tysięcy to jest tylko promil z ogółu chrześcijan, czyli garstka, innymi słowy, okazuje się godna miejsca w klasie ludu Bożego, jaką Bóg wybiera w danym momencie swojego planu. Znaczy mi to wieje. Coś tu jest otwarte jeszcze? Wiatr jest dobry, ale nie za dużo. Bo muszę trzymać wszystkie strony, bo mi chce wyrwać. Może z tyłu tam G otworzymy, nie? O, i w ten sposób tam będzie trochę powietrza wchodziło. Więc wracamy. Tak, tylko te 7 tysięcy promil z ogółu chrześcijan, czyli garstka, okazuje się godnymi miejsca w takiej czy innej klasie ludu Bożego, jaką Bóg wybiera na danym etapie swojego planu, realizacji swojego planu. Gdyż tylko mała garstka, ci nieliczni, spełniają warunki do zwycięstwa. Pierwsza Królewska 19:18. Te dwa warunki to, przypominam, nie kłanianie się Baalowi i nie całowanie go. Dlaczego? Dlatego, że dążenie do wywyższenia dla siebie, zazdrosne szerzenie tego wywyższenia i eliminowanie ewentualnych konkurentów, jak ten Joab, prawda, dwóch innych dobrych wojskowych zabił, tylko dlatego, żeby przypadkiem nie zajęli jego kiedyś stanowiska, i panowanie nad innymi, czyli innym słowy klerykalizm, jest bałwochwalstwem. Klerykalizm w Biblii nazywany jest jeszcze innym terminem. Nikolaityzm. A właśnie, nikolaityzm. To wiemy o objawieniu 2:6. Nasz Pan w jednym z w pierwszym przesłaniu do Kościoła mówi, że nienawidzi nikolaitów. A ten nikolaita to właśnie taki klerykał, rządzący, panujący nad innymi, uważający, że jest przełożonym dla kogoś, dla braci w Chrystusie. Nie ma bracia w Chrystusie, mają jednego przełożonego w niebie. Nie ma tu na ziemi przełożonych dla braci w Chrystusie. No ale zawsze tacy chętni byli. I nasz Pan w tym objawieniu 2:6 bardzo wyraźnie mówi, że chociaż ma kilka uwag krytycznych do pierwszego okresu Kościoła, to mówi, ale jednak mam to ci na plus, że nie lubisz nikolaitów, których i ja nienawidzę. To słowo nikolaitus pochodzi od niko plus laos, niko zwycięzca, laos to lud. Czyli znowu pokazanie nikolaita, ten, który zwyciężył lud. Podbił go, pokonał, podporządkował i jest jego przełożonym. Teraz ma go lud słuchać. Więc ten klerykalizm jest bałwochwalstwem, jak również popieranie tych, którzy tak to robią, czyli sekciarstwo, jest tak samo bałwochwalstwem. Odsuwa bowiem Boga oraz zasady prawdy i sprawiedliwości, stawiając na pierwszym miejscu kogoś innego albo coś innego. Zbliżamy się do końca. Dam cytat brata Johnsona, 8 tom epifaniczny, strona 350. Te słowa brat Johnson napisał do braci, którzy trzymali się prawd paruzji w obliczu wielu, którzy odchodzili i wymyślali sobie nowe nauki, nowe sposoby organizacji ludu Bożego, takie sposoby jego organizacji, żeby można było podporządkowywać braci jakimś ciałom. No i brat Johnson opisał te różne tendencje, które się działy na początku Epifanii, po śmierci brata Russella, i na stronie 350 zwraca się do braci, którzy trwali przy naukach paruzyjnych, wtedy już zwanych epifanicznymi, bo był okres Epifanii. I tak zaczyna to ten akapit, zwracając się do tych braci. A do was, drodzy bracia oświeceni Epifanią, chcemy zwrócić się z odpowiednim napomnieniem. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Drodzy współbracia starsi, napominamy was do wypełniania zaleceń z 1 Piotra 5:1-3. Czytałem to dzisiaj. Wszystkich innych napominamy do miłowania, popierania, zachęcania i współpracowania z waszymi starszymi i diakonami, jeśli działają oni jak słudzy w Chrystusie i pod zwierzchnictwem Chrystusa. Jeśli jednak zapomną, że ich urząd jest urzędem służby i zaczną postępować tak, jak gdyby był to urząd polegający na panowaniu, najpierw upomnijcie ich i sprzeciwcie się temu, a ostatecznie, jeśli nie naprawią swego postępowania, usuńcie ich jako starszych lub diakonów. Jeśli takie postępowanie ciągle się utrzymuje, w dobrej wierze możecie być pewni, że są oni klerykalistami, w ten sposób objawionymi jako lewici, których pozbycie się przyniesie wam błogosławieństwa, a im udzieli doświadczeń niezbędnych do oczyszczenia. Zachęcamy też wszystkich starszych i wszystkich pozostałych do braterskiej miłości, nieskwapliwości, wyrozumiałości, cichości, wzajemnej troski, wzajemnej oceny, wzajemnej użyteczności w zborach oraz lojalności w badaniu, głoszeniu i praktykowaniu słowa, zawsze szukając woli głowy i okazując wierne jej posłuszeństwo. Wówczas wszystko będzie dobrze ze starszymi i wszystkimi pozostałymi. Szczerze pracujmy i módlmy się o to. Koniec tego cytatu. I jeszcze malutki, dużo, dużo mniejszy z 4 tomu epifanicznego, strona 291. Sekciarstwo jest wielkim grzechem, ponieważ nie wypływa z oddania dla prawdy, zarządzeń prawdy i ducha prawdy, lecz z oddania dla stronniczości. Prawda, jej zarządzenia i jej duch są przez sekciarstwo lekceważone lub zwalczane zawsze wtedy, gdy jest to w interesie sekty. Ich rzeczywiste, choć niesłowne motto brzmi: moja grupa, bronię jej, czy dobra, czy zła. Z tego powodu popierają swoją sektę i wodzów, bez względu na to, jak złymi oni są. Koniec cytatu. Przyporządkowywanie ludzi, tak, przywódcom różnych kościołów czy ruchów, w linii prostej prowadzi do przyporządkowania, podporządkowania tych ludzi szatanowi. O to szatanowi chodzi. Który to szatan z chwilą uzyskania takiej kontroli ma otwartą drogę do narzucania swoich błędów w doktrynie i praktyce tylu naśladowcom Jezusa, tylu braciom i siostrom, ilu poddaje się rządom takich ambitnych wodzów. Czy też ruchów chrześcijaństwa, którzy zwykle nie tolerują innych poglądów od tych odgórnie narzucanych przez nich samych. Za niepoddanie się temu dyktatowi, tej jednej, jedynej prawdzie, jaka płynie od góry, od tych wodzów, grożą albo ekskomuniką, albo wyłączeniem, ze wskazaniem, że osoby takie popadają w niełaskę Boga i powinny być omijane szerokim łukiem, nawet przez członków swoich własnych cielesnych rodzin. Co w ogóle się nie mieści już w głowie, żeby buntować ojca przeciwko dziecku, dziecko przeciwko ojcu, że mają nie utrzymywać kontaktu ze sobą. Jako ojciec, dziecko, mąż, żona. Najlepiej jakby jedno z małżonków zostało wyłączone, to się rozwieść i ożenić się z właściwą osobą. Może niedługo będą nawet wskazywać, które są to te właściwe osoby. Wszyscy prawdziwi słudzy Boga muszą być wolni od tego grzechu, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Jeśli nie są wolni, jeśli praktykują kłanianie się Baalowi albo całują Baala, niszczą duchowo samych siebie oraz tych, którzy ich w tym popierają. I ostatni cytat, 1 Koryntów, 3 rozdział. O tej krzywdzie wyrządzanej ludowi Bożemu w ten sposób. 1 Koryntów 3, 16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was, ludzie Bożym? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. A bowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Także wyciągnijmy z tego właściwe lekcje, bo poza różnymi innymi punktami widzenia o prawdziwym ludzie Bożym można powiedzieć także z tego punktu widzenia. W innych można mówić, kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. I to też jest prawda. Ale tym, którzy popełniają te grzechy, kłaniają się Baalowi i całują, i go całują, Ducha Chrystusowego brakuje. Więc to się wszystko wzajemnie uzupełnia. Tylko można skupić się na tym albo na tamtym. Z różnych punktów widzenia wszystko to prowadzi do jednego i takiego samego opisu. Jednostki, która pozornie jest dzieckiem Bożym, pozornie idzie za Jezusem, a tak naprawdę jest zniewolona przez jakiegoś człowieka i tak naprawdę służy jemu albo im, jeśli ich jest więcej, niż Bogu i Jezusowi. Unikajmy tego dla naszego własnego wiecznego dobra. Dziękuję za uwagę.